Dzień dobry, witam Państwa w studio Dziennika Gazety Prawnej podczas forum w Karpaczu. Naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Kuberka, prezes Shell Polska. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, bardzo miło.
Panie prezesie, mamy bezprecedensową sytuację, tak naprawdę od jesieni zeszłego roku kryzys energetyczny, od lutego wojnę w Ukrainie. Jakby pan określił konsekwencje tej sytuacji dla takiego koncernu jak wasz?
Oczywiście konsekwencje są bardzo daleko idące i to zarówno jak dla rynku polskiego, jak i dla firm międzynarodowych takich jak Shell. Dla nas z jednej strony oznacza to z perspektywy koncernu wyjście z Rosji, gdzie wychodzimy z wszelkich inwestycji. Częściowo już to się odbyło, częściowo jeszcze jest procedowane. Z drugiej strony, patrząc na perspektywę rynku polskiego, oczywiście staramy się, jak tylko możemy, jako firma międzynarodowa też wesprzeć bezpieczeństwo energetyczne Polski. I tak naprawdę jesteśmy w kontakcie od pierwszych dni tego okresu wojennego zarówno z władzami, jak i z innymi firmami, jak również z naszymi spółkami w innych regionach Europy, żeby naprawić w miarę możliwości te zakłócone łańcuchy dostaw. A jednocześnie oznacza to, wydaje mi się, w praktyce przyspieszenie procesu przejścia do odnawialnych źródeł energii.
No właśnie, wy jako Shell partycypujecie w projekcie polskiego offshore'u. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w szczegółach, jaki tu jest potencjał, jakie perspektywy?
Znaczy, myślę, że polski rynek offshore'u jest rynkiem bardzo perspektywicznym, szczególnie, że według różnych badań możemy mieć nawet prawie do 30 gigawatów energii pochodzącej z Bałtyku, szczególnie teraz w perspektywie współpracy 8 krajów regionu bałtyckiego. Myślę, że rozwijając basen Morza Bałtyckiego wspólnie możemy osiągnąć więcej. Z perspektywy naszej firmy Shell złożyliśmy aplikację w obecnym postępowaniu, także mamy nadzieję, że rozstrzygnięcie tego procesu będzie również na naszą korzyść. Jesteśmy bardzo zainteresowani partycypacją w procesie budowy odnawialnych źródeł energii w Polsce, nie tylko dlatego, że mamy bardzo daleko idące doświadczenie, możemy o tym również porozmawiać, natomiast również z tej perspektywy, że jesteśmy firmą, która jest 30 lat w Polsce, czujemy się jednocześnie firmą, koncernem międzynarodowym, firmą brytyjską, ale jednocześnie firmą polską razem z naszymi 10 tysiącami pracowników zatrudnionych, 5 tysięcy przez nas i 5 tysięcy przez firmy z nami współpracujące. Także bardzo chcielibyśmy dalej rosnąć na rynku polskim i wspomagać polski rząd w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego.
A jest pan tutaj optymistą, że Polsce uda się tę transformację w taki efektywny sposób przejść? Teraz ta sytuacja niespodziewana trochę weryfikuje, no można jakby te wcześniejsze założenia i priorytety, prawda? Mhm. Obserwujemy pewnego rodzaju renesans węgla na przykład. Mhm. Czy pana zdaniem to trochę wydłuży te transformacje, ale jednak te jej cele pozostaną niezmienne? Mhm. Jak pan na to
patrzy? Ja czasami bywam niepoprawnym optymistą, więc mam nadzieję, że jednak patrząc długofalowo, to przyspieszy tą transformację energetyczną. Oczywiście oznacza to również zmiany do planów, które mieliśmy przed lutym tego roku. Wiadomo, jest tutaj kwestia węgla, który w pewnym zakresie może pozostać troszkę dłużej w naszym miksie energetycznym. Jest kwestia cen gazu, które oczywiście też powodują, że pomimo tego, że gaz jest tutaj zdecydowanie instrumentem przejściowym, jednak te duże wahania cen powodują, że jednak jest to też rozwiązanie mniej opłacalne ekonomicznie, natomiast moim zdaniem wciąż pozostanie ważnym źródłem energii w okresie przejściowym. Natomiast zdecydowanie powinniśmy przyspieszyć bezpośrednie inwestycje w zeroemisyjne źródła energii, w szczególności właśnie w offshore wind, czy też rozwiązania dotyczące energii słonecznej, czy onshore wind. I oczywiście razem z tym powinny pójść daleko idące inwestycje w cały system przesyłu energii, bo oczywiście pierwszym etapem jest wytwarzanie zielonej energii, a drugim jest kwestia dystrybucji w odpowiednie regiony kraju. Także mam nadzieję, że docelowo my przyspieszymy ten proces.
No właśnie, pan powoływał się na to wasze międzynarodowe doświadczenie, jeżeli chodzi o offshore, a jakie bariery wobec tego w Polsce wskazałby pan do pokonania? Rozumiem, że między innymi właśnie te dotyczące przesyłu, aby rzeczywiście ta transformacja się udawała, a wręcz, tak jak pan powiedział, przyspieszyła.
Ja myślę, że pierwszym takim najbardziej krótkoterminowym to jest kwestia podjęcia decyzji w obecnym procesie przetargowym. Wiadomo, że ten proces musi zająć kilka miesięcy, natomiast im szybciej ta decyzja zostanie podjęta, tym szybciej będziemy mogli jako firmy, które aplikowały o te pozwolenia, zacząć już proces przygotowywania się. Także tutaj to jest taki najbardziej krótkoterminowy element. Później oczywiście będzie kwestia całej budowy, rozbudowy tych instalacji i oczywiście też jak wszystkie firmy zostaniemy zaimpaktowani przez rosnące ceny różnych surowców, więc też musimy się do tego odpowiednio przygotować, a następnie koniecznie kwestia właśnie linii przesyłowych, ponieważ offshore wind będzie głównie, czy przede wszystkim tylko na północy, natomiast my wiemy z rozmów z wieloma partnerami, że jednak te potrzeby będą głównie na południu czy w środkowej części kraju i też kwestia pewnych dyskusji na temat dekarbonizacji całych gałęzi przemysłu. To jest część naszej strategii Shella na właśnie dekarbonizacja razem z partnerami, razem z tymi wysokoenergetycznymi gałęziami przemysłu. Jak zbudować system, który ma sens i mamy tutaj na to też pewne pomysły.
Świetnie. No, skądinąd wiemy, że PSE ma jakby świadomość tego wyzwania i planuje ten most energetyczny, prawda? Między innymi tak. Na potrzeby offshore i potencjalnie też energetyki jądrowej. Chciałam się jeszcze Pana zapytać, no bo ten kryzys energetyczny to również kwestia paliw. No, ogromne wzrosty, potem w okresie wakacyjnym te ceny spadły. Jak tutaj Pan widzi perspektywy? Czy Polacy mają się spodziewać znowu takich drastycznych, powinni się obawiać znowu takich drastycznych podwyżek cen benzyny?
Czy trudno dokładnie przewidzieć, jakiego rzędu będą to zmiany, natomiast wydaje mi się, że każdy ma już teraz świadomość, że ta wojna powoduje, że wszyscy ponosimy konsekwencje zmian na rynku energetycznym i nawet zmiany w przepływu paliw, gazu ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód zajmują czas i fundusze. Natomiast z perspektywy Polski wydaje mi się, że wszystkie firmy energetyczne próbują teraz jakoś zrekompensować te podwyżki. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego w pełni ograniczyć, natomiast jesteśmy w stanie przekierować część paliw z zachodu na wschód. Latem też proponowaliśmy promocję na paliwa, jak również na paliwo LPG. Przedłużamy tę promocję na wrzesień, współpracujemy z innymi firmami, współpracujemy z rządem, także mam nadzieję, że wspólnie będziemy starali się ten impact zminimalizować. Natomiast no, niestety go nie unikniemy, ponieważ wojna no, rządzi się jedynie swoimi prawami.
No tak. A jeżeli chodzi o perspektywę no, też transformacji, jeżeli chodzi o samochody, to też rozumiem, że idziecie z duchem czasu, czy też macie to w swojej strategii?
Tak, oczywiście. My patrząc na dekarbonizację różnych gałęzi przemysłu, obejmujemy tym również transport. Także w Polsce rozpoczęliśmy budowę stacji LPG. Mamy ich w tej chwili 5, będziemy budowali kolejne. Jest to część całego korytarza europejskiego z ponad 50 stacjami. Oczywiście w tej chwili znowu ceny gazy impaktują ten rozwój w tym momencie, natomiast wierzymy, że długofalowo to i tak jest bardzo ważna alternatywa dla transportu ciężkiego. Jednocześnie też rozwijamy stacje z EV charging, z punktami do ładowania samochodów. W tej chwili mamy 16 takich punktów, będziemy budowali tą sieć dalej. Także myślę, że tutaj wracając do początku naszej rozmowy, to tylko przyspieszy.
Świetnie, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Naszym gościem był Pan Piotr Kuberka, prezes Shell Polska. Dziękuję Państwu.